Joanna Merecka Motusz, dzień dobry, w studiu wyjątkowi goście razem ze mną, pan Piotr Sztark i Filip Paprocki.
Witam.
Połączyliście pokolenia, wnuk i dziadek, drodzy państwo. Zgadnijcie, co tu może się wydarzyć, bo zmierza to... Właściwie to ja powinnam, zanim przejdę do pana Piotra, powiedzieć, że teraz to ja już wiem, po kim Filip taki wyrywny i chętny do tego, żeby działać i coś robić. Tak naprawdę.
Tak, co prawda to nie tylko ja organizuję, bo tutaj już wyprzedzę pytanie, organizuję wystawę.
No i właśnie, zagadkę tu państwu dałam, a państwo, myślę, ci, którzy śledzą także poczynania tych działań, które się odbywają w klubie Plastyka imienia Stefana Murawskiego, to trochę znają już pracę pana Piotra. Wystawy w różnych częściach świata i o nich za chwilę opowiecie. Ja natomiast miałam przyjemność widzieć wystawę w Zamku Książąt Pomorskich bodajże, całą złotą. Całą złotą.
Ale bardzo dawno.
No dawno, no to tak myślę sobie, że...
To była taka z przygodami trochę.
A czemu? To o tych przygodach chętnie.
O przygodach? No była tak, żeśmy długo czekali, miał zamówione wino z Francji, jechał autobusem. Autobus się trochę spóźnił, zanim do mnie dotarł. To byłem cały w nerwach, także...
No, też bym była, muszę powiedzieć, w tej sytuacji.
Tak, chciałem oryginalnym być i...
No tak, bo to się chce, żeby to wszystko było dopięte na ostatni guzik, zwłaszcza jak wernisaż, goście przychodzą i czekają, a tutaj proszę bardzo. No ale właśnie, głos oddaję młodemu pokoleniu, które tu nerwowo i się wyrywało, że tą wystawę i że okazja. Okazja będzie 4 października, to ja zdradzę, bo już mnie Filip uprzedził odrobinę, ale Filip się przygotował, drodzy państwo, z historią dziadka.
Tak, ja tutaj...
Tą twórczą, rozumiem.
Tak, ja tutaj już przeprowadzałem z dziadkiem wywiad, ale...
To może choć zamienimy się. Nie, nie, ale ja mówię poważnie, możesz popytać dziadka, poopowiadać, bo widzę, że już tak podszedłeś do tematu ambitnie.
Żebym się przypadkiem tutaj z niczym nie pomylił, ponieważ w historii jest pełno nazwisk francuskich, japońskich, których ja po prostu nie dam rady. Dlatego się przygotowałem.
Dobrze, że Filip to robi, drodzy państwo, dobrze, że Filip to robi, nie ja, bo ja też bym pewnie rady nie dała. Pan Piotr będzie nas poprawiał.
Tak, tak.
No dlatego... nie wiem, nie zapomniałem tych nazwisk, bo czas leci. A ta swoje mamy, więc może...
Absolutnie nie widać, więc...
To ja tutaj zacznę może od samych początków, ponieważ dziadek zaczął już malować w podstawówce. Od samych początków rysował drzewa, rysował większość czasu naturę, karykatury nauczycieli, co ja zawsze najbardziej zapamiętuję, jeżeli chodzi o początki dziadka. Oraz tutaj pierwsza wpadka, że tak powiem, dziadka, to właśnie jak narysował co?
Znaczy, mówisz o karykaturze?
Tak.
Mojej nauczycielki?
Tak.
Z rosyjskiego, która była Rosjanką. No to dawne lata, 60.
No i jakby nic się nie zmieniło, nie?
Jakby to tak. No i ona, oczywiście narysowałem na książce od rosyjskiego. I ta książka trafiła w ręce pani nauczycielki. I tym sposobem został mnie dopuszczony do matury. Nauczycielka była Rosjanką, mówiąc jeszcze słabo po polsku, ale...
Tak, ale co je zrobiła?
Przepraszałem, latałeś kwiatkami, wiersze się uczyłem na pamięć po rosyjsku, ale...
Się nie udało.
Nie wiem.
Na życie, nie?
Tak, no i tutaj jeszcze wyciągnę taki niuans. Dziadek od zawsze wiedział, że chce zostać malarzem.
No to prawda.
Ale jak go kiedyś spytali w szkole, kim chce być, odpowiedział... Że kim chcesz?
Księdzem.
Być? Księdzem, no właśnie. I tutaj
ja już... Ja powiedziałem, gdzie Rzyma, gdzie Krym. Ale chociaż z drugiej strony jedno nie wyklucza drugiego.
To raczej było takie chwilowe coś, nie wiem, byłem w tym czasie ministrantem. A to siódma klasa podstawówki. Mm-hmm. Siódma, bo ja 7 lat tylko uczyłem się.
No tak, to, one tak były, nie?
To, i to tak wyszło fajnie, że to było... Ona tak właśnie mi się spytała przy kierowniku szkoły, bo nie było dyrekcji wtedy. I ja tak powiedziałem, jak powiedziałem. No, i ponieważ w tym czasie nie mieliśmy rysunków, bo zmarła nauczycielka rysunków, no to wychowawczyni, która właśnie mnie się o to pytała, ona wystawiała stopnie. Ja dostałem 4, zdając z liceum plastycznego w Orłowie. No, i to zaważało na tym, że do liceum się nie dostałem.
Ja zawsze powtarzam, że nic w przyrodzie nie ginie.
No, tak
absolutnie.
Wiesz.
Że jak coś jest komuś pisane, to prędzej czy później i tak do tego dojdzie.
I ja tutaj zacząłem od samych wpadek, ale na wpadkach się kończy, ponieważ malarstwo, rysunek i sztuka były dla dziadka od razu pisane, ponieważ cała jego rodzina, rodzice, dziadkowie, rodzeństwo od zawsze tym się interesowali, lubili rysować, malować i więc ta sztuka, rysowanie było po prostu zapisane już wcześniej.
W genach, tak?
W genach, o właśnie.
To nie zaplanowali, to rozumiem, że pan idzie tą drogą, tą ścieżką i trzeba to pchać.
Ten dziadka w wieku 90 lat, miał 92, zmarł i rysował konia. Tak drżącą ręką, bo już starszy człowiek. Ale koń wyglądał jak koń. Nie jak słoń czy coś.
No, także... Moje to jak słonie wyglądają, tak. Słuchajcie, więc no. No każdy ma do czego innego talent i jest mu pisana zupełnie inna ścieżka.
Ja tutaj kontynuuję jeszcze szybko historię.
Powoli bym powiedział.
Oczywiście. Pomimo tego, że dziadek wiedział, że chce zostać artystą, jego pierwszą pracą był tokarz. Potem dopiero awansował do dekoratora domu towarowego, gdzie już po pół
roku... A to musi być fajne, poczekaj.
To musi być... Już przyspieszyłeś,
chłopie. No właśnie, chciałam powiedzieć, zaczekaj, stop. To musi być fajne, nie? Bo teraz ja niedawno miałam taką rozmowę z panią Krystyną Rogalą, która prowadzi od 20 lat kwiaciarnię Inspiracja i ona między innymi właśnie też zajmowała się przez wiele lat dekorowaniem witryn sklepowych. Między innymi, oczywiście, to tam jakiś wycinek był drogi. To nie jest wcale takie proste, nie? No. Bo były różne czasy. Jedne były takie, że uważano, że produkt obroni się sam, a były, no to się jak w modzie zmienia, nie? Były też czasy, uważano, że musi tam coś przyciągnąć.
Tak, tylko że to były takie dosyć ciężkie czasy. Dzisiaj jest tak dużo różnych elementów, a ja pamiętam, my po sztuczne kwiaty, a w Gdańsku mieszkałem i w domach towarowych centrum, to zaraz po wojsku tam właśnie sam dekoratorem i trzeba było do Łodzi jeździć po sztuczne kwiatki. No dzisiaj to gdzie nie wyjdzie, na przykład.
No tak, i one już nie wyglądają jak sztuczne.
No jedynie
nie?
Farby były, pędzle i nożyczki i tam takie drobiazgi. No ale to była dla mnie trochę pasja, bo bardzo, bardzo, bardzo mi się to podobało.
Ale myślę, że to tym bardziej właśnie, skoro niczego nie było, no ja też pamiętam te czasy, kiedy niewiele było. I myślę sobie, że sztuką właśnie coś z niczego stworzyć. Tak. Nie?
Pamiętam, kiedyś robiłem na konkurs wystawę w Ochnie i miałem w domu taki korzeń z wyciągnięty z bagna, bo ja wędkarzem jeszcze jestem oprócz tego, więc gdzieś tam kiedyś mi się zaczął olbrzymi, duży, metrowy taki i on już był wysuszony, tak przygotowany, fajnie, tak, że mogłem z jego też go wykorzystać. No, zresztą różne rzeczy. Pamiętam jedną rzecz. Były takie dni domów towarowych naszych, centrum i w NRD, nie pamiętam tylko z którego, no i Brandenburg, czy któreś tam z tych miast. I oni przywieźli tak dużo rzeczy i wszystko zostawili nam, jak myśmy się cieszyli. To były takie elementy też, nie to wszystko tam drukowane, papierek, coś tam. Ale coś,
inny
co
świat,
u nas,
nie?
Tak, żeśmy mieli z tego. No, także to taka była historia, część taka... No ale to do czasu, kiedy się nie ożeniłem, nie przyjechałem do Słupska i się trochę zmieniło.
No właśnie,
już,
bo ja już chciałam
być dekoratorem.
Ja już chciałam zapytać, czy te korzenie, bo zakładam, że to nie jedyna zdobycz, którą pan przyniósł z tego wędkowania. Czy nikt pana nie gonił z tym z domu, bo to ja sobie wyobrażam duży korzeń.
Nie,
Filip. Gdzie? Pół pokoju pewnie.
No mi akurat to się bardzo podobało. Rodzice moi nigdy zeszło. Co mówić, jak ojciec sam był pasjonatem trochę.
No tak. A czemu musiał pan przestać być dekoratorem, jak się pan ożenił? Zabroniono
nie.
Panu?
Może nie, ale tu dostałem taką propozycję. Teść prowadził, no nie zakład, bo on był prezesem spółdzielni. Mhm. I zaczęli drukować, bić nowe tablice rejestracyjne, akurat SLAT-y. Tak. I to było dla mnie bardzo... No po prostu on chciał, żebym ja to robił, nie miał kto malować. Tu miał kto, tam malowali, na czarno malowali, ale na biało nie miał kto literek malować. Nie tak, no przez chyba półtora roku.
Ten talent został wykorzystany, rozumiem.
Co nie zmieniło faktu, że właśnie w tym czasie poznałem Stefana Morawskiego i zacząłem właśnie
też miałam przyjemność dziadka Morawskiego znać. Ja się wychowałam w Teatrze Rondo, więc nam to było po drodze gdzieś tam. No tak, ale domyślę sobie, że te tablice rejestracyjne, one tak niewiele ze sztuką wspólnego miały. No,
niewiele,
było,
ale z pieniążkami miały.
No tak, to wiadomo. Właśnie, nie, że to...
To było właśnie to, za co teraz można ewentualnie emeryturę uzyskiwać, bo plastik jako plastik to raczej...
To raczej kiepsko, nie? W
tym
czasie.
Jak aktor, prawda?
A kiedy pan wrócił do malowania obrazów? Czy one zawsze towarzyszyły panu przy tych wszystkich działaniach? Filip, zaraz ci damy głos, nie denerwuj
się. Pierwszy raz za kawalera.
Spokojniej tutaj.
Pierwszy raz za kawalera już wystawiłem, czyli jeszcze mieszkałem w Gdańsku, to było jeszcze przed wojskiem. No pewnie Filipowi opowiadałem o tym, że wystawiałem pierwszą moją pracę. No a najpierwszą, co malowałem, to pamiętam w liceum, ja chodziłem do 5. liceum w Oliwie, w Polankach i na lekcji rysunku, bo tylko w pierwszej klasie był. Nas tam wyciągnęli na podwórko, na boisko i z drugiej strony był kościół. Ja ten kościół namalowałem, najpierw go narysowałem, naszkicowałem, ale później go w domu namalowałem na płótnie. Co ciekawsze, nie wiedziałem, że płótno się gruntuje. A farby miałem olejne, jeszcze ojca tam wziąłem, ojciec mi nic o tym nie mówił, siadły mi na tym płótnie szarym, to wciągało, trudno, nie wiedziałem, co z tym robić, ale wyszło mi bardzo ciekawe, jakby to efekt był bardzo fajny, nie? Później
no tak.
To wszystko wciągło, to jakby...
Rozmyte trochę.
No, później, tak, no tak było. No. I tak mówię, że to taka pasja, która całe życie się ciągnęła.
Dlatego ja mówię, nic w przyrodzie nie ginie. Jak już człowiek ma i pasję do i talent, bo to jest też najważniejsze, no to rzeczywiście on gdzieś towarzyszy człowiekowi całe życie. Bardziej, mniej, z różnym natężeniem, nie? To tak jak to twoje granie na gitarze i to wymyślanie nonsensów z pomysłem różnym, myślę sobie. No to dobra, słuchajcie, to już mamy tak, domy towarowe, przeprowadzka do Słupska, pierwsza wystawa tu.
Tak, i praktycznie bardziej się poznałem z tym towarzystwem na pierwszym plenerze w Czuchowie, był wtedy zorganizowany, pamiętam, z Maćkiem Gawlakiem, zresztą mnie tak namówił bardziej, bo tak to nie wiem, czy mi się wybrał, miałem dwoje małych dzieci już w domu. Tak
przyszedł i mówi, co ty będziesz te tablice malował, jedź z nami.
Tak było. No nie wiem, czy pani w ogóle zna Maćka, czy nie? Nie, a, ciekawy człowiek.
No tak,
ten
wiem,
dekorator
myślę, ciekawe.
Proszę bardzo. Domów towarowych.
Ale ja jestem trochę zdumiona tym, to jeszcze raz muszę cofnąć się do tego bycia dekoratorem, bo no wydawałoby się, tu proszę mnie źle nie zrozumieć, że to taki kobiecy jest to jakby
prawda.
Zawód, zajęcie, że trzeba mieć naprawdę smykałkę. Z drugiej strony jednak, jak patrzę na tych, którzy pracują w teatrze i zajmują się scenografią, to w większości to mężczyźni.
Bo to jest cięższa praca.
No, ale też trochę jedno z drugim gdzieś, nie? Że tu trzeba pomyśleć, pokombinować, No, to tak...
A, to się łączy, no.
Niby blisko, a daleko, czy tam daleko
ale
blisko.
Ja myślę, że scenografii to jest trochę łatwiejsze, bo konkretny temat dostaje.
No tak, ale też trzeba użyć wyobraźni i podać pewne rozwiązania.
Ja jako dekorator wtedy, no to miałem, powiedzmy, stoisko miałem z ubraniami, no to musiałem sobie sam wybrać jeszcze pani, która miała na swoim stoisku te ubrania, ona musiała się zgodzić, żebym ja to wziął.
No tak.
Się to podobało kolorystycznie, ale być może to była jedyna sztuka, albo no nie, to możesz pan, no to czasami trzeba było eksponować takie rzeczy, które nie szły, no, tak bym powiedział.
No to też ma swoje plusy,
no,
nie?
Ale no zawsze w jakimś tam ułożeniu, w czymś tam zawsze jakoś, no. Bywało nawet tak, że zrobiłem wystawę w oknie, za dwa dni pani do mnie leci, że ona ma klientkę na tą rzecz, a to była jedyna, którą ona mi udostępniła. No także...
Trzeba było zmieniać. No tak. Pierwszy plener i poszło za ciosem, rozumiem.
Tak.
Okej.
Okay. O tym...
No?
No może.
Filip?
Ja następny punkt naszego programu mam, że otworzyłeś z bratem firmę malarską i trwała aż 15 lat.
No, może na całe 15 lat. Ale jest... 83, no... A, nie będę
A co malowaliście?
No, to było właśnie takie troszeczkę lasowty z akwizytorami, oni zamawiali, myśmy wykonywali. Brat to wchodził dopiero w malowanie, bo on był muzykiem. Brat jest muzykiem. Wchodził w malowanie, a ja miałem zawsze jak trudniejsze, jakieś portrety, jakieś konkretne zdjęcia, jakieś... Pamiętam, że w odrzasach Niagary ktoś chciał swoje zdjęcie mi dał, więc trzeba było to przetworzyć.
A dało się z tego żyć wtedy?
No właśnie, z tego się bardzo dobrze dało żyć.
Okej.
Okay. Dlatego ta firma trochę trwała, bo to były takie czasy, no 80 lata, ludzie mieli pieniądze, ale nie mieli co go pić.
No tak,
a
ja pamiętam. Ukrad,
no, co by nie powiedział, było, było jak było.
No tak. A kiedy pojawił się ten Louvre? Słuchajcie.
A, to już były czasy troszeczkę późniejsze.
I Osaka.
To były trochę czasy późniejsze. Ja wylądowałem, jeździłem do Paryża. No,
co? No właśnie, i tutaj pojawia się to, że dziadek nie tylko malował w Polsce, nie tylko w Słupsku, tylko w Gdańsku, tylko wyjechałeś malować do Francji, do Paryża, w międzyczasie także do Niemczech, i tam poznałeś wiele ciekawych osób.
Tak, w Paryżu bardzo. Niemczech raczej
na Montmartre?
Na Montmartre to raczej nie, chociaż raz spotkałem Polaka. Nie, nie, ja tam byłem w towarzystwie, poznałem bardzo dużo artystów radzieckich, to rosyjscy, no raczej...
No tak, no bo to...
To się śmieje, bo to były jeszcze czasy, tak. Na początku, nie, teraz się mówi rosyjscy. I to byli właśnie najczęściej uciekinierzy, którzy tam nie mieli życia jakby to. I nie byli poważani, nie mogli wystawiać.
No jak wielu Polaków też wyjeżdżało.
Też,
szukało lepszego życia
i
świata,
nie? Ja też wielu poznałem, bo tam mogłem, pamiętam nawet... ależ Beksińskiego poznałem.
Super.
No, akurat blisko mieszkałem i była galeria jego. No i jakoś tak przyszło, że wszedłem do galerii, on akurat był, żeśmy rozmawiali już od czasu. Także to tak... No, ale spotykałem się nawet do takich... No, co może powiedzieć? Bo mówiłem, że z tego rosyjskiego mi do matury nie dopuścili, ale w Paryżu wyszlifowałem rosyjski. Bo tam różne spotkania z Rosjanami, który było najwygodniej mówić po rosyjsku.
Teraz to by powiedzieli, dobrze znać język wroga, nie?
Tak.
To już. Tak.
No, ja miałem w szkole, miałem angielski, więc francuski musiałem...
A jak pan się znalazł w tym Paryżu?
No, to taka historia troszeczkę, już jakby to można powiedzieć, rodzinna. Mój teściu był narodowości karaimskiej.
Super.
I znalazłem... Z rodziny część wyjechała z Wilna do Polski, tak jak on, a część wędrowała po świecie i z tej rodziny i wylądowali w Paryżu, w Brukseli. No i między innymi znaleźli się jakoś tak i w Paryżu właśnie kuzynka mojego teścia. Ona notabene była nawet na naszym weselu, także już żeśmy się dobrze znali i zaczęła nas zapraszać. A to były te czasy 80 lata, to nie tak łatwo było wyjechać.
No tak.
$10 w kieszeń, bo tylko tyle można było ze sobą wziąć.
Resztę nie powiem państwu gdzie, ale ci, co mają swoje lata, to wiedzą, jak się przewoziło.
Trzeba było jakoś przewozić. Tak. No i tam właśnie, że no i tak któregoś razu, już w 80-tych, tak już w połowie 80-tych, pod koniec wyjechałem z córkami i żoną samochodem. No i samochód nawalił. No i co, bo koszty to naprawy, co wszystko dużo kosztowało. Nie wiedziałem, skąd na to pieniądze wziąć. No i trafiło mi się... propozycję taką dostałem, żeby namalować na fresk. Ale to miało być na płytach i zamontowane na ścianie. No i zrobiłem ten fresk, zamontowałem. Mi się tak to spodobało, że później już do tej osoby, tej pani, która chyba zmarła już 2 lata temu, jeździłem przez, ja nie wiem, co rok dzwoniła i coś chciała dodatkowo. Nie, i także, że to było jakby to może trochę, poza tymi spotkaniami z artystami, z nimi, to było tak jakby, no to mi dało nam naprawdę, bo sam musiałem pracować nad pomysły, jakie robić.
Bo to są ciekawe rzeczy, nie? Bo
no,
to
przy okazji ta pani była bardzo bogata, kupiła ode mnie parę obrazów, parę rzeźb.
No tak, bo ja zapomniałam dodać, że to oprócz malarstwa to jeszcze rzeźby.
To też pasja moja była, druga. No.
Proszę bardzo. W Filip, oddajemy ci głos.
Oddajemy głos. Ja przepraszam, że ja tak śpieszę, ale po prostu historia dziadka jest tak bogata, że ja się boję, że nie wyrobimy, że do jutra będziemy siedzieć.
No tak.
No i ta właśnie pani zapoznała dziadka z wieloma artystami, w tym z, i teraz uwaga, zepsuję nazwisko, Bułatowym.
Erik Bułatowy.
Erikiem Bułatowym, który, może państwo wiedzą, był też bardzo znanym i renomowanym artystą.
Jeszcze żyje.
Tak. I zapoznał ją, dziadka z właśnie z stowarzyszeniem. Jakim?
Tak, to jeszcze bardziej skomplikowane. To nie, dzięki niemu poznałem więcej artystów właśnie rosyjskich, a z tym stowarzyszeniem to było właśnie ciekawe, że poznałem malarkę też Japonkę, Tomoko Ober Kazama. Ona mnie właśnie jakby to zaproponowała mi, żebym wystawił, że jest może nie konkurs, ale jest, powstało takie towarzystwo francusko-japońskie imienia Jeana François Mie. No i zaproponowała mi, żebym wstąpił do niego. Ja mówię, ja nie jestem Francuzem, jesteś Europejczykiem. I więc ona w ogóle mieszkała w Paryżu od, nie wiem, 20 lat może. No i dostałem właśnie propozycję wystawienia w Luwrze obrazu, który wcześniej podarowałem Suzanne, właśnie tej osobie, do której jeździłem, tej kuzynce mojego teścia. No i tak jakby to był początek. Później już tak zacząłem częściej brać udział w konkursach z tym towarzystwem. Raz do roku mogłem tam wystawiać.
Super.
Także, no, zresztą z tym towarzystwem wystawiałem też w Japonii.
Nie chciał pan tam zostać?
Gdzie, w Japonii?
No, w Paryżu.
Nie, no jakoś nie cała rodzina zawsze tu była.
No bo to trochę jest tak, no super, że się fajne rzeczy wydarzają, tylko że ja mam wrażenie, że tak patrząc z perspektywy też na te rzeczy, które ja gdzieś tam robiłam, to czasem żal, że się nie pociągnęło czegoś, bardziej nie zostało. Że...
No był taki moment, ale to na samym początku, bo była taka propozycja, żebym tam został, tak jak właśnie ci Rosjanie, co przyjeżdżali oni, państwo francuskie gwarantowało naukę języka, dawali im bodajże 2000 franków, i mieszkanie, ale tylko dla artystów, i pracownie. Także oni mogli się uczyć języka.
To czego chcieć więcej?
No tak, no chcieć więcej, jak dużo ma dwoje dzieci malutkich. Telefonów nie było tak jak teraz.
No nie, telegramy
to trzeba było zamawiać.
Oj, telegramy
to, to już były rzeczy nie do przejścia. Także chciałoby się, ale z drugiej strony. Poza tym, ja w Paryżu już tak potem poznałem, że...
Niekoniecznie.
Byłem wręcz, jak przyjeżdżali znajomi czy jacyś, to nocami oprowadzałem ich tam.
No tak.
To były piękne czasy, no ale nie chciałem. No, ja jestem subszczaninem w tej chwili też. Ale swoje 20 lat dobre jeździłem tam.
No to
mogę powiedzieć, że lepiej, więcej ludzi znam, przyjaciół mam we Francji, w Paryżu.
Niż tu.
Są nie tylko, zresztą nie, to nie tylko bym Paryż, to był cała Francja, tak bym powiedział.
Ja jeszcze tutaj, wracając do tego obrazu w Luwrze, tak naprawdę dziadek, nie widziałeś go w Luwrze.
Ja go nie widziałem, bo dzień się spóźniłem. Wystawa, no.
Ponieważ wystawa trwała tylko kilka dni, a dziadek wtedy musiał wyjechać, to tak naprawdę nawet nie wiem, czy mamy zdjęcie z tego.
Nie, z wystawy.
Nie, właśnie nie. Więc... Nie dalibyśmy sobie głów odciąć, że naprawdę tam ten obraz wisiał, bo nikt z nas tego nie widział, ale tam był i też tutaj troszkę...
Jest, w katalogu jest to.
Tak, to za chwilę przejdę. Będzie można zobaczyć ten obraz, który właśnie był w Luwrze na wystawie, do której za chwilę przejdziemy. Oraz dziadek też nigdy nie był w Japonii, tak? Ponieważ tutaj wspomnieliśmy o tym, że jego obrazy, rzeźby były wystawiane w Osace, w innych japońskich miastach, ale dziadek też nigdy nie był w Japonii i też nigdy nie widział tych obrazów tam. One były właśnie wysyłane przez tych znajomych, przez te osoby, które...
Towarzystwo. Tą część francuską, bo to więcej osób wystawiało tam.
No to zakładam, że zbiorowa była wystawa.
Kogo było stać, to powiedział, no wystawę też.
No tak.
Raczej Jawójczycy.
No teraz to trochę inaczej wygląda, nie? No to... Teraz już jak się zaprasza, czy wystawia pracę, to i pada hasło, że artysta mógłby znaleźć ewentualnie odrobinę czasu, żeby przyjechać, to już stają to... na głowie i rzęsach, żeby opłacić mój przeloty i przejazd i noclegi i atrakcje jeszcze jakieś tam na miejscu.
No to właśnie, jak były w Paryżu wystawy tego towarzystwa, Japończyków było dużo. 50% Japończyków, reszta Francuzi, powiedzmy, między innymi Japola. O, i Stefan Morawski kiedyś też wystawiał.
Dziadek Morawski, tak.
Dziadek, także to było tak. Ale, tak jak mówię, oni jak przyjeżdżali, to mieli od razu organizowaną wycieczkę dużą. I oni wyjeżdżali, tak jak mówi się, Louvre, wszystko, tak jak Japończycy. Wszystko muszą zobaczyć w krótkim czasie. No i zawsze było, po wystawie były organizowane duże przyjęcia w Grand Hotelu, czy w takich bardzo luksusowych. Naprawdę to było coś.
Naprawdę. No, to było coś. To prawda.
I te zdjęcia, rzeźby na szczęście zachowały się w pięknych, wielkich katalogach, które też będą do zobaczenia na wystawie. Oraz na szczęście zachowały się także zdjęcia, jak dziadek jest w tych wielkich, pięknych, złotych, zdobionych Grand Hotelach i pozuje z tym wieloma, naprawdę tam ciężko na dziadka zobaczyć tak duże zdjęcie, malarzami, artystami. I to zawsze naprawdę, jak się na to patrzy, to kilka minut aż się dziadka znajdzie. Bo już pomijając to, że był młodszy o wiele, to tam jest tyle osób, że ciężko dziadka znaleźć.
4 października.
Dokładnie tak.
W Teatrze Enza na Pobożnego.
W Nowym Teatrze w Słupsku.
W Nowym Teatrze.
Znaczy nie, na Pobożnego, ale to jest Nowy Teatr w Słupsku, jaki się pojawił. Teraz właśnie Nowy Teatr nazywa się Nowy Teatr.
Teatr Enza, no tak nie, ciężko w Teatrze to... Enza na Pobożnego, Enza. Słuchajcie. Tak. Nowe przestrzenie, bardzo ładne. Miałam przyjemność być na otwarciu, także muszę wam powiedzieć, że idealne miejsce na wystawę rzeczywiście jest. Przyjemne, kameralne, ale też takie, że swobodnie, że tak powiem, można się poruszać. No nie jest to klitka, tak? Z całą pewnością. I ja myślę, że tak, że warto się tam pojawiać.
Będzie poczęstunek, bo to wiele osób przekonuje, będzie oprawa muzyczna.
Będziesz grał?
Nie, ja niestety nie, aż tak dobrze nie gram. Ale będzie saksofon, będzie śpiew oraz przede wszystkim będzie dziadek.
No tak, gwóźdź programu, że tak powiem. Będzie można, drodzy Państwo, samemu podpytać, zapytać, poprosić o ciąg dalszy tych historii, o których zaczęliśmy tutaj opowiadać. Bo tak jak słusznie Filip zauważył, moglibyśmy pewnie w nieskończoność, a czas nam się niestety kończy. Będę Państwa namawiać i zachęcać do tego, żeby szukać informacji. Być może też pan Piotr zainspiruje państwa do tego, żeby wyciągnąć z szuflady te prace, które macie, bo chcieć to móc. Tu państwo słyszą i Louvre, i Japonia, Osaka i wiele innych miejsc i plenery w naszym regionie i nie tylko, i Towarzystwo Plastyczne imienia Stefana Morawskiego, to myślę wszystko mówi już absolutnie. My się widzimy w październiku na początku w Teatrze Enza na Pobożnego.
Tak.
O godzinie, Filip?
O godzinie 18.
Czyli to jest bardzo dobra godzina, tak sobie myślę.
Będzie.
Sobotni wieczór.
Ciepły.
Teatrze Enza.
Nie ma być źle, słuchajcie. Tak? Naprawdę.
No, fajnie.
No.
Zapraszamy wszystkich bardzo.
Ja również zapraszam.
A ja dziękuję za spotkanie. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do widzenia.
Do widzenia.